W naszych rozważaniach, słuchajcie, jesteśmy w drugim liście świętego Pawła do Koryntian na 10 rozdziale. Dzisiaj 10 spróbujemy omówić chociaż troszeczkę. Ale nie wiem, czy nie zacznę troszkę od innego tematu, który gdzieś tak 3 lata temu sobie zapisałem, bo rozważałem taką pewną rzecz. Ciekawe, jaką wy byście dali mi odpowiedź na to, bo to jest coś, co ja 3 lata temu sobie zapisałem w notatniku i tak zadałem sobie pytanie, po czym zacząłem w Biblii szukać odpowiedzi na to pytanie, ale pytanie brzmi tak. Jak szybko powinniśmy przebaczać innym? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Jak szybko powinniśmy przebaczać innym?
Jak najszybciej.
No właśnie, nie jak najszybciej. Bo to jest tak. Jeśli ja mam komuś przebaczyć, to wolałbym, żeby to było jak najpóźniej, tak? Ale jeśli chcę, żeby ktoś mi przebaczył, to chciałbym jak
najszybciej.
To się zmienia. Zmienia się punkt widzenia trochę. Ale powiem wam tak, że akurat 3 lata temu miałem takiego strasznego doła, bo przeżywałem o taki trudny czas i tak zacząłem się zastanawiać, bo ktoś mi powiedział, że słuchaj, ja ci jeszcze nie mogę przebaczyć, bo jeszcze rany są za świeże i to musi więcej czasu minąć, żebym ci przebaczył, nie? Tam przebaczyła. I wtedy zacząłem się zastanawiać, no właśnie, jak to jest z tym naszym przebaczeniem, nie? Czy jak szybko powinniśmy przebaczać? Wiecie co, jedną z takich myśli, którą wtedy odkryłem, którą gdzieś tam znalazłem na ten temat, spróbujcie sobie to zapamiętać. Bo w naszym powiedzeniu, no po polsku nawet jest takie polskie stwierdzenie, że czas leczy rany. Ale wiecie, że to nie jest biblijne? My czasami mamy jakieś przekonania w swoich głowach, które gdzieś tam od małego słyszymy, a nie sprawdzamy ich w Bożym Słowie, bo to jest oczywiste, no przecież czas leczy rany. Ale w Piśmie Świętym, jak zacząłem wertować, się okazuje, że nie ma takiego stwierdzenia, że czas leczy rany. A Bóg leczy rany. I to jest zupełnie coś innego, nie? Bóg leczy rany. Bóg potrafi ranę, która krwawiąca jest od lat, potrafi dotknąć w jednej chwili cię uzdrowić. Może tak. Czasami to może trwać miesiącami, ale to Bóg leczy rany, nie czas. Bo to, że ktoś tam nie wspomina o jakichś zranieniach przez wiele lat, wcale nie znaczy, że zostały one uzdrowione. Nie. Ona nadal tam jest i nadal spróbują tylko dotknąć. Od razu się odzywa. Dlaczego? Bo jest nieuzdrowiona. Jak szybko powinniśmy przebaczać? Bo rany są za świeże, tak? A ja taką myśl sobie zapisałem. A jak świeże były rany Jezusa, gdy mówił z krzyża do ludzi, którzy stali obok, żeby słyszeli te słowa. On powiedział z krzyża tak. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak świeże były jego rany? To było w trakcie cierpienia. On jeszcze miał te rany. Jeszcze je odczuwał. A już powiedział, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest oczywiście wzór, do którego my dążymy, nie? Ale to jest tak naprawdę coś, co powinniśmy sobie przypominać, tak? Jak mamy problem z wybaczaniem, to pierwsza rzecz, jaką powinniśmy sobie przypomnieć, to w jaki sposób Bóg mi wybacza. A ile czasu mija, odkąd ty prosisz Boga o wybaczenie, do Jego wybaczenia? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Jak długo? Co? Od razu? No tak, od razu, słuchajcie. Bóg, gdy ty prosisz Go o wybaczenie, On od razu wybaczy. Dlaczego tak robi? Bo co? Bo jest miłosierny i łaskawy. On czeka tylko na to, żebyśmy przyszli ze swoimi zranieniami, przyszli ze swoimi problemami, poprosili i On wybacza. Jak długo, a to widać, zobaczcie, jak długo zwlekał ojciec przy powieści o, pamiętacie, my to mamy nazwane jako przypowieść o synu marnotrawnym, ale to jest tak naprawdę przypowieść o miłosiernym ojcu i dwóch synach. A nie o syn, nie tylko o synu marnotrawnym. Ja bym tak to bardziej nazwał, jest bardziej trafione. W każdym razie, jak długo ojciec czekał z wybaczeniem winy młodszemu synowi? Proszę, w sekundach podajcie mi, ile? W ogóle nie czekał. Tak? Nawet nie dopuścił go do słowa, zaczął go całować, bo co? Bo w sercu już dawno mu wybaczył. Nawet jeśli go nie było jeszcze, on już mu wybaczył. A został skrzywdzony przez swojego syna, nie jest tak? Zabrał za jego życia, zabrał połowę majątku. Poszedł i roztrwonił wszystko. Nie zranił ojca? Nie miał mu ojciec co wybaczać? Miał. Ale już dawno to zrobił. Wybaczył. Dlaczego uważamy, że mamy prawo zwlekać z przebaczeniem? Przecież to ono uzdrawia naszą duszę. Właśnie z przebaczeniem to jest tak, że tak naprawdę tak ludzie często myślą, że jak komuś nie wybaczając, to ranię tą drugą osobę bardziej niż siebie. A to jest nieprawdą, bo wybaczenie jest tak naprawdę rani ciebie. Twoją duszę, to twoja dusza cierpi, a nie ta druga osoba, którą ty byś chciał w zamian skrzywdzić. Nie? Wybaczenie uzdrawia twoją duszę. Nawet jeśli ci ktoś nie prosił jeszcze o wybaczenie, nawet jeśli ktoś zwleka, nie wiem, albo nie wiesz nawet, że cię zranił, w swoim sercu wybacz mu już. To fajnie widać też, zobaczcie, w życiu Józefa, który został przez swoich braci, no, oni chcieli go zabić tak naprawdę, ale ocalał, został sprzedany w niewolę, tak, jeszcze chłopaki zarobili na sprzedaży Józefa do niewoli. Jak wiele lat później spotyka się z nimi, on ich wystawił na próbę, tak, żeby zobaczyć, w jakim oni są stanie. Ale myślę, że już dużo wcześniej, wiele lat wcześniej w swoim sercu wybaczył im. I gdyby miał możliwość zemścić się, zabił ich, bo wystarczyło, wydałby rozkaz, tak? Przecież on był drugi po faraonie w tych czasach, gdy bracia się pojawili, tak? Nie uczynił im żadnej krzywdy. Dlaczego? Bo już dużo wcześniej wybaczył. Dużo wcześniej wybaczył im. Skąd wiemy jeszcze, że Bóg od razu wybacza? Zobaczcie, król Dawid po grzechu z Batszebą. Przychodzi prorok do niego, mówi mu opowieść o owieczce i ubogim człowieku. Tak? I pamiętacie, jaki był wynik, jak Dawid zareagował na tą przypowieść? O, ten człowiek powinien zginąć! Tak, od razu, który to? A jak prorok mu powiedział, to ty. O. Tak, chwila ciszy. Mówi, Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Chyba tak dokładnie powiedział. I co prorok odpowiedział od razu? Twój grzech został ci przebaczony. Ale będą konsekwencje. Twój grzech natychmiast został ci przebaczony. Są grzechy, które mają to, że w momencie przebaczenia po prostu temat zamknięty jest. Ale są grzechy, tak jak w przypadku Dawida, które mają swoje konsekwencje. Ale Boże przebaczenie jest natychmiastowe. Nie wmówisz mi, że jest inaczej. Że Bóg, żeby Tobie cokolwiek przebaczyć, to potrzebujecie przetestować, potrzebujecie, nie wiem, wrzucić do jakiejś...
Do pieca ognia,
żeby cię wypalić, nie? I potrzebuje jeszcze, żebyś z 3 miesiące w jakimś pokoju w kwarantannym posiedział, tak? Zanim ci wybaczę? Nie. Nie ma takiej opcji. Bóg jest, Boże Słowo mówi, bogaty w przebaczaniu. Miłosierny i przebacza zawsze. Takie słowa, nawet w Starym Testamencie znajdujemy na temat Boga, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i przebaczeniu. Dlaczego może tak łatwo dzisiaj przebaczać? Z bardzo prostego powodu. Dał swojego jednorodzonego syna, tak? Aby stał się grzechem. Za nas. Dzięki dziełu Jezusa Chrystusa to przebaczenie może być natychmiastowe. Bo całą winę za twój, za mój grzech, cała wina została przybita do Jezusa Chrystusa. Przebaczenie Boże dzisiaj jest natychmiastowe. Bóg przebacza i Bóg chce, żebyśmy my wybaczali podobnie, tak? Jesteśmy w procesie, gdy Bóg wytwarza to w nas. Ale ja nie chciałbym żyć długo w takim stanie nieprzebaczenia. Przebaczenie uwalnia przede wszystkim nas samych. Uzdrawia nasze rany. Naprawdę, Bóg potrafi uzdrowić takie rany, o których nam się nawet nie śniło. On jest w stanie uzdrowić takie rany. Nawet takie rany, które przez kilkadziesiąt lat się sączą gdzieś w twoim sercu. Boże wybaczenie jest w stanie je uzdrowić. Dzisiaj. A wracając teraz do 2 Koryntian, 10 rozdziału, przeczytam wam taki fragment. Słuchajcie, apostoł Paweł jest w Koryncie i jak wiecie, bo już studiowaliśmy pierwszy list do Koryntian, teraz drugi. Paweł w pewnym momencie swojego życia został, można powiedzieć brzydko, zaatakowany przez ludzi z kościoła, który on założył. To wydaje się wręcz, no jak to? No przecież on głosił Ewangelię, tak? On przyprowadzał ich do Jezusa. On uczył ich stawiać pierwsze kroki wiary. A znaleźli się tacy, co po jakimś czasie stwierdzili na przykład, że Paweł prowadzi cielesny sposób życia. O! Ciekawe, który z nich cierpiał tyle dla Chrystusa, co on. Nie? Ale znaleźli się odważni, żeby go o to oskarżyć, słuchajcie. To jest 10 rozdział, 2 werset. Paweł mówi tak: proszę was tedy, abym po przybyciu do was nie musiał okazywać tej stanowczej śmiałości, z jaką zamierzam ostro wystąpić przeciwko niektórym pomawiającym nas o to, że prowadzimy cielesny sposób życia. Pomówienia. Och. Straszna rzecz, pomówienia, słuchajcie. Ile ja pomówień słyszę, i to z ust wierzących na różnych Bożych mężów, to po prostu niedobrze mi się czasami robi, jak gdzieś słyszę takie rzeczy. Normalnie nie znam chyba żadnego męża Bożego, którego inni wierzący by nie pomawiali o różne rzeczy. Słuchajcie. I David Wilkerson jest zły, i Billy Graham jest zły. I no, kogo sobie wymyślicie jako Bożego męża, to zawsze znajdziecie wierzących, którzy będą mówić: źli. Cieleśni. O, nawet Paweł, słuchajcie. Cielesny, nie? Cielesny, tak? Fajnie jest to, że najczęściej pomawiają Bożych mężów to ludzie, którzy tak naprawdę motywowani są chyba zazdrością, no bo ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Czym więcej, tak? Ludzie w Koryncie, niektórzy liderzy, albo pseudoliderzy, którzy uważali siebie za liderów, twierdzili, że żeby mój autorytet wzrósł, to muszę, co? Umniejszyć autorytet tego, który założył Kościół, tak? Więc żebym ja stał się ważniejszy, to muszę go pomówieniami umniejszyć, nie? I tak się działo też i w Koryncie, słuchajcie. Byli tacy mądrzy ludzie, którzy umniejszali autorytet Pawła po to, żeby ich autorytet wzrósł. Ale Paweł mówi takie rzeczy, słuchajcie. To jest ciekawe, bo w tym 10 rozdziale mówi tak. W 12 wersecie: nie ośmielam się bowiem zaliczać siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie samych zalecają. Czyli Paweł, dobry gość, ale ja jestem lepszy. Tak? Zalecam siebie. Polecam wam siebie. Tu reflektory, tak? Siebie. Wszystko na mnie. Polecam wam, tak? Bo jestem lepszy, bardziej duchowy. I w ogóle ja lepiej znam Boże Słowo. I jestem w stanie pomóc wam lepiej niż Paweł. Zalecają samych siebie. Ale dlaczego tak robią? Słuchajcie, bo jest tak. Samych siebie zalecają, nie mają bowiem rozumu. I co robią? Jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie z samymi sobą porównują, tak? Czyli kto jest wyznacznikiem, co jest dobre, a co jest złe? Ja! Jam ci, tak? To ja wyznaczam, co jest normą w Kościele, a co nią nie jest. Nieważne, że to niekoniecznie jest z Pisma Świętego, ale to ja ustalam normę. Dlatego kobiety od dzisiaj siedzą po tej stronie, panowie po tej. Dlaczego? Bo ja ustalam taką normę. Panie jeszcze niech siedzą w chustach. Panowie bez. W beretkach. Nie, od dzisiaj w beretkach. Bo ja tak ustalam. I wiecie co? My się śmiejemy z tego, co ja teraz powiedziałem, ale w wielu kościołach tak jest. Ktoś, jeszcze jakby się uda znaleźć jakiś werset biblijny, wyrywając z kontekstu, ustala swoją własną normę. Tu w naszych Bibliach tego nie widać, ale wczoraj patrzyłem w interlinii, czyli w tym tłumaczeniu z oryginalnego języka. Tam się pojawia słowo norma. Słuchajcie, że ludzie mierzą swoją normą, swoją ludzką normą. Mierzą różne rzeczy. I mówią, że to Bóg. Ale co Paweł mówi? A Paweł mówi tak. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, w tej normie, jaką nam Bóg wyznaczył, byśmy mogli dotrzeć aż do was. Kto wyznacza moje standardy i moje normy? Bóg. W swoim słowie, tak? Bóg wyznacza normy i standardy, a nie ja. Nie ja. Bóg wyznacza normy i standardy, które powinny panować w Kościele. Nie ludzie. I słuchajcie, w pierwszym wieku w Kościele już ludzie mieli ten sam problem. Próbowali swoje ludzkie normy, standardy wnosić do kościołów i co więcej, wprowadzając je, szykanowali Pawła, żeby te Boże normy odsunąć. No bo tak to zazwyczaj wygląda, że wprowadzając ludzkie normy, odsuwasz Boże. I co będzie więcej widać w 11 rozdziale, a to słowo za tydzień się będzie działo, mówię wam. I słuchajcie, wyobrażacie sobie, że ktoś z was ma do czynienia z apostołem Pawłem i jest w stanie mu powiedzieć, że słuchaj, prowadzisz cielesny styl życia. Żyjesz, bracie, cieleśnie, tak? Nie ma w tobie Ducha Bożego. Ja nie potrafię się znaleźć chyba nawet w takiej sytuacji. Ale są ludzie, którzy mają tą, w cudzysłowie, odwagę szczerze powiedzieć. Ty, bracie, jesteś cielesny. Bo to ja ustaliłem normę, a ty ją złamałeś. Bo jesteś, zobaczcie, o co go nie oskarżają. Jeszcze jedno, gdzieś tu było. Bo powiadają, 10. Listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy. No jak on wygląda? Łysy, mały. Jeszcze nie dowidzi w okularach, no takich buteleczkach tutaj, tak? Na oczach. No, kto by go słuchał, nie? No taki lichy jest, no. Zobaczcie, ja to mam prezencję, nie? Tu krawacik, nie? Tutaj, no. Nie, to mnie słuchajcie, nie jego. A mowa do niczego. Słuchajcie, dużo teologów twierdzi, że Paweł miał piskliwy głos, więc to nie był głos, którego się miło, tak byśmy powiedzieli, był super mówcą i super się go słuchało. Właśnie Paweł nie był taki. Ale gdy głosił, to Boża moc działała. To ludzie się nawracali. To ludzie byli uzdrawiani. To ludzie byli uwalniani od demonów. Tak głosił. Ja pamiętam zawsze... pamiętam, były takie wykłady w szkole biblijnej z homiletyki, czyli jak przemawiać, nie? I niektórzy oczywiście próbują się wyuczyć, jak należy się zachowywać, a trzeba machać rękoma, lepiej zmieniać tonację i tak dalej. Ja sobie myślę, kurczę, ja tak nie potrafię, przecież co, ja mam grać przed ludźmi, nie wiem, jakieś przedstawienia odstawiać, no przecież każdy jest inny, tak? I wolałbym chyba, żeby Duch Święty mnie prowadził, jak mam podnieść głos, to niech Duch Święty w tym też będzie, a nie, że ja będę obudzić się, uwaga, nie? Aha, teraz muszę jeszcze coś tam, nie pomachać rękami, żeby wszyscy się też ożywili, nie, po prostu to nie myślę o tym w ogóle, nie, ale są tacy magicy, którzy potrafią takie szkoły, tam później przed lustrem godzinami kazania sami do siebie mówią, żeby patrzeć, czy właściwie się ruszają do tych wszystkich słów. Nie wchodzę w to zupełnie, a widzę, że Paweł się też tym nie przejmował, słuchajcie. Tak? Ani nie poszedł do kosmetyczki poprawić swoją urodę, ani, nie wiem, z głosem nic nie robił, nie wiem, przez tubę jakąś pogrubiającą nie mówił, bo Boża moc w jego słabościach się objawiała. I ja pamiętam, mieliśmy w szkole biblijnej takiego nauczyciela, jakbyście tam poszli tak naturalnie, to uspałby was wszystkich. Jakbyście byli naturalni. Natomiast wiem, że macie Ducha Świętego. I ten pastor głosił tak. Stał w jednym miejscu przez całą godzinę i prowadził wykłady z teologii łaski. Ale nasze długopisy były gorące. Bo to, co on wypowiadał. I mówił jedno, monotonnie jednym takim. Miał na kartkach napisanie. To jakby czytał z kartki. Wszystko w jednym rytmie. Żadnej tonacji, żadnych emocji. Ale to, co mówił, to miało taką moc. Ja nie chciałem ani słowa normalnie uchylić. Pisałem tylko każde słowo. Tak przedstawiał nam Bożą łaskę. Wszystko, co Boże Słowo mówi na temat łaski. To były cudowne. Tłumy waliły do tego pastora. Dlaczego? Bo on się nie przejmował tymi cielesnymi rzeczami. Ale na kolanach spędzał dużo czasu. Bóg objawiał mu Bożą łaskę i on nam ją przekazywał tak, jak potrafił. Ale uszy wszystkich były bardzo mocno przygotowane do tego, do słuchania. I każdy nie chciał ani słowa upuścić z tego, co było ogłoszone. Bo Duch Święty tak działa. Nie zależy od charakteru mówcy, to nie zależy od jego charyzmy, to zależy od Ducha Świętego, który używa każdego, kogo powoła do tego. Nie? Używa we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Paweł mówi tak. Paweł się broni przed takimi ludźmi, którzy oskarżyli go o cielesność. I on mówi tak. Patrzcie na to, co oczywiste. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest Chrystusowy, niech też i to rozważy sam w sobie, że tak jak on jest Chrystusowy, tak i my. Co Paweł mówi? Paweł mówi tak. Ja należę do Chrystusa. Skoro ty twierdzisz, że też należysz do Chrystusa, to dlaczego nie atakujesz? Przecież jesteśmy w jednej drużynie. Powinniśmy pracować dla jednego królestwa. Niestety coraz rzadziej się to dzieje, żeby bracia w Chrystusie ze sobą współpracowali. A coraz więcej widzę jest to, co się dzieje dzisiaj w sieci, to tak naprawdę i co jest najbardziej bolesne, to wojna domowa w Królestwie Bożym. Na czym polega wojna domowa w Królestwie Bożym? To, że jeden brat atakuje drugiego brata. Drugi brat atakuje trzeciego brata. I po prostu zamiast zdobywać tysiące ludzi na ulicach niewierzących chodzi, zamiast zdobywać tych ludzi dla Chrystusa, głosić im Ewangelię, to oni się żrą między sobą. Dlaczego tak jest? Ja myślę, że dlatego, że w naszych ciałach jest nam łatwiej oskarżać kogoś i walczyć, niż iść na ulicę i głosić Ewangelię. Nie jest tak. Ja myślę, że trzeba być o wiele bardziej duchowym, żeby to swoje cielsko uśmiercić i iść głosić Ewangelię ludziom na ulicy. Mi jest to trudniej. Ja wam mówię z własnego doświadczenia. Mi jest trudniej tak naprawdę iść na ulicę i głosić Ewangelię, niż, nie wiem, oplotkować jakiegoś brata. O! A w tym jesteśmy bardzo dobrzy, nie? Ale nie tak powinno wyglądać nasze życie chrześcijańskie. I nie tym chcemy żyć. Nie tutaj chcemy się spalać. Wolę spalać się na ulicach głosząc Ewangelię, niż walcząc z kolejnym gościem, który oskarża nas o coś, czy kogoś o coś. Nie? Nie bawmy się w wojny domowe. Jest z kim walczyć. I o tym też Paweł mówi. Słuchajcie, dzisiaj akurat dużo o wojsku. O wojsku będziemy mówili. Paweł pisze tak, w liście do Koryntian w 10 rozdziale, w 4 wersecie mówi tak, tam gdy ktoś go oskarżył, że jest cielesny, mówi tak, gdyż oręż, tam jest wojskowy, tak dosłownie, gdyż oręż wojskowy nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddawania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gotowi do karania wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy posłuszeństwo wasze będzie całkowite. Dużo tu tych słów, ale słuchajcie, co jest ważne. Paweł mówi, że mamy pewną broń. Mamy broń, którą walczymy i która nie jest cielesna. Czyli o co chodzi? W liście do Efezjan, w 6 rozdziale, mamy całą zbroję. Pamiętacie zbroję chrześcijańską? Mamy całą zbroję. I tam w tej zbroi mamy też miecz. Częścią zbroi, naszego uzbrojenia jest miecz Bożego Słowa. I ten miecz jest obosieczny. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że miecz obosieczny, a to jest miecz obosieczny, tak, żeby było wiadomo, żeby się sobie nie wyobrażać, że to jakiś metalowy. Miecz obosieczny ma to do siebie, że jak coś rozcina, to druga jego strona leczy. To jest takie cięcie, że można powiedzieć taka operacja bez krwawu. Jest cięcie i od razu uzdrowienie. I co Bóg najczęściej odcina ten miecz? Jak myślicie?
To, co nam nie służy.
Dokładnie. Coś, co nas niszczy. To może być grzech. To może być właśnie jakaś znowu nieuzdrowiona rana. To może być jakaś zazdrość, zawiść. To może być nasza cielesność. I Boży miecz po prostu ścina, ale jednocześnie uwalnia. Ścina i uzdrawia. To jest w jednym cięciu. Boże Słowo tak działa. I my mamy tą broń, słuchajcie. Możemy, gdy używamy tego słowa, to używamy go nie po to, żeby potępić, bo to jest tak naprawdę, nie wiem dlaczego osoby wierzące uwielbiają pomagać szatanowi. No. Przecież Boże Słowo mówi, że kto jest naszym oskarżycielem, który oskarża nas dniem i nocą przed Bożym tronem? Kto to jest? Szatan. A wierzący jeszcze mu pomagają, no. On dniem i nocą oskarża każdego z nas przed Bożym tronem, a inni wierzący jeszcze mu podają amunicję, nie? Po prostu, słuchaj, a wiesz co ten brat tam zrobił, a tam, o Jezusiu. Czemu my to robimy? Bardzo prosto. Wiecie czemu? Bo jeśli ja jestem, koncentruję wszystkich wzrok na tym jednym złym, który tam gdzieś upadł, to nikt nie widzi moich grzechów, nie? Tak? Dlaczego my uwielbiamy potępiać innych? Dlatego, żeby nikt nie widział grzechów, jakie ja mam w sobie. Albo jakimi grzechami ja żyję. To jest odwrócenie uwagi. Po prostu ludzie, którzy nie chcą walczyć ze swoimi grzechami, którzy, tak jak tu jest powiedziane, opyszę coś tu było. A, że Słowem Bożym unicestwiamy co? Też pychę, tak? Pycha jest czymś tak strasznym, że szatan został zrzucony z nieba. Właśnie z powodu pychy. A my uważamy, że to nie jest ważne, bo zobacz, tamten brat ukradł. Tamten brat, a tamten w ogóle zabił. I co robimy? Nie dajemy Bogu rozprawić się z naszą pychą, używając miecza. No co? Odwracamy uwagę i... Tamten jest gorszy niż ja. Na mnie nie patrzcie, to tamten jest gorszy, nie? I nie unicestwiamy złych zamysłów. Nie burzymy warowni dla sprawy Bożej. Nie walczymy z wszelką pychą podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Co pycha robi? Co pycha robi w twoim i moim życiu? Dlaczego pycha jest tak bardzo strasznym grzechem? Bo ona nie pozwala ci poznać prawdziwego Boga. Nie pozwala ci widzieć Boga takim, jakim On jest. Bo co znowu się dzieje? Przecież to ja ustalam normy, tak? Przecież to ja ustalam, jaki jest Bóg. A nie czytam i poznaję, jaki Bóg jest naprawdę, jakim się objawił. Tak? Czy pycha mi szkodzi? Bardzo szkodzi. Boże Słowo mówi, że Bóg się pysznym co? Przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Tak wielka różnica jest. Dlaczego Bóg tak robi? Bo Bóg chce, żebyśmy Go poznawali takim, jakim On naprawdę jest. jakim On mi się chce objawić. A nie ja wymyślam, jaki On jest. I myślę, że za tydzień będziemy dużo więcej na ten temat mówić, bo w 11 rozdziale Paweł bardzo ostro zaczyna mówić do tych ludzi, którzy go od cielesnych nazywali, od łysych, nie wiem, małych, tak, piskliwych. Te zewnętrzne rzeczy im przeszkadzały strasznie w Pawle. Ale Paweł mówi tak, mówi do Kościoła. Jeśli ktoś przyjdzie i zwiastuje wam innego Jezusa, przyjmujecie go z pełną gotowością. Gdy przychodzi ktoś i głosi wam innego ducha, cieszycie się i przyjmujecie. I gdy przychodzi ktoś, kto głosi wam inną Ewangelię, łatwo to znosicie. O tym, słuchajcie, będzie za tydzień. Dzisiaj zakończę, ale to nas czeka, słuchajcie, w 11 rozdziale. Dużo strasznych rzeczy się dzieje dzisiaj, w dzisiejszych kościołach. Właśnie dlatego, że robimy ten sam błąd, co Koryntianie. Jesteśmy otwarci na inność. A Paweł mówi, ale nie ma innej Ewangelii. Co więcej, nie ma innego Jezusa. Tylko ten zbawia. I nie ma innego Ducha Świętego. Jest jeden, który rozdaje chociażby dary każdemu tak, jak On chce. A nie jak my chcemy. Czy wszystko z 10? Słuchajcie. A, jeszcze jedna rzecz. Dobra. Paweł mówi w 12 wersecie, to jest Boży standard. Nie porównujemy się. To jest jedna rzecz, którą chcę wam zostawić, tak? Nie porównywać się z nikim. Druga rzecz, mówi w 15 wersecie bardzo fajne słowa. My nie chlubimy się cudzą pracą. To jest piękne. Słuchajcie, to co już chyba niedawno wspomniałem, że co jest piękne w kościele Greater Grace na całym świecie, w kościele Misja Łaski. Nie planujemy czegoś takiego, że jedziemy w nowe miejsce głosić Ewangelię. No to tak, a tu jest kościół ten. Dobra, to ja sobie pozbieram ludzi z tych kościołów. Chodźcie do nas, u nas jest lepiej. I to jest moja ewangelizacja. Nie, w kościołach Misji Łaski mieliśmy taki przedmiot zakładanie kościołów. To wiecie, jak to ma działać? Bardzo prosto. Tak jak Paweł to robił. Jechał na nowy teren, zdobywał nowych ludzi, oni tworzyli nowy kościół. Ludzie, którzy dzisiaj są niewierzący, przyprowadzamy ich do kościoła, rodzą się na nowo, stają się uczniami Jezusa Chrystusa. To jest sposób. I Paweł dokładnie też o tym mówi. Mówi, wy, którzy mnie tak poniżacie, chlubicie się, że prowadzicie kościół w Koryncie, tak? A który z was by założył? Cisza, nie? A kto z was uczył was pierwszych kroków wiary, tak? Kto was tego nauczył? I dzisiaj bardzo często niestety jest tak, że jedni wierzący chlubią się pewną pracą, którą nie oni wykonali, ale się chlubią tym i wywyższają się samych siebie, tak naprawdę używając czyjejś pracy. I dla mnie jest porażką to, jak widzę właśnie, jak wiele razy jest tak, że kościoły, które chodzą, które znają łaskę, które znają Ewangelię łaski, wychodzą na ulicę, zdobywają nowych ludzi, głosząc łaskę, zbawienie z łaski przez wiarę. Ci ludzie się nawracają na nowo, a kto ich później przejmuje? Legaliści. Bo oni sami nie potrafią zdobyć ludzi dla Chrystusa. Ale bardzo chętnie przejmą twoich uczniów. I będą się jeszcze chlubili. Zobaczcie, o tu kolejny wypust naszej szkoły biblijnej. Nasza szkoła jest super. Tylko, że szkoda, że kształci takich nadufanych w sobie teologów jedynie. Zadufanych w sobie. Którzy uważają, że to oni wyznaczają normy i standardy. A nie Boże Słowo, nie Bóg. I wiele razy tak widziałem. Słuchajcie, dużo ludzi, którzy zaczynali ze mną, nawracali się w latach 90., którzy zaczynali z nami tą pielgrzymkę, ten maraton, w którym biegniemy, tak? Po prostu zostali przejęci przez innych nauczycieli i dzisiaj są w zupełnie innym miejscu, nie głoszą już Ewangelii, no bo już tak naprawdę ta ich Ewangelia już nie jest Ewangelią. Głupio im ją głosić, bo to taka Ewangelia. Nie? Więc nie głoszą. Tak? Bo co się stało? No właśnie. Ludzkie normy wywyższają ponad Boże Słowo. Dobrze, słuchajcie, chyba starczy, bo zamęczę was dzisiaj. Chociaż 35 minut dopiero mówię, no ale dobra. Ciężkie te słowa były, słuchajcie. Ale Paweł 10 rozdział kończy tak, słuchajcie. Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale ten, kogo Pan poleca. I to jest bardzo mądre podsumowanie dzisiejszego kazania, słuchajcie. Nie ten, kto sam siebie zaleca i uważa, że jest lepszy i mądrzejszy, ale ten, którego Bóg poleca. Te osoby, które Bóg powołuje, wyposaża i prowadzi. To są Boży ludzie. Nie ci, którzy skończyli najlepsze seminaria, są bardziej duchowi, lepszymi teologami, lepszymi mówcami, mogą czasami nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Po prostu. Ci, których Pan poleca. Tych i ja Wam polecam. Słuchajcie. Tych, których Pan poleca. O, Panie, dziękujemy Ci za precyzję Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że nie musimy walczyć cielesnymi środkami. Że możemy burzyć nawet warownie koncepcji ludzkich dla sprawy Bożej. Używając Bożego Słowa i modląc się o to, żeby to Duch Święty nas prowadził w tym Słowie. Żebyśmy nic nowego nie tworzyli, nie wymyślali, ale abyśmy się trzymali jak najbardziej dosłownie Bożego Słowa. Pomóż nam, Panie, żyć tym Słowem. Zachęcaj nas, wypychaj nas na ulicę do zgubionych i zachęcaj nas do tego, żebyśmy też byli otwarci, byś nas używał, Panie, do głoszenia Ewangelii tam, gdzie jesteśmy. W pracy, w szkole, w domu, wśród bliskich i tych mieszkających za ścianą, Panie. Ty stwarzaj nam takie okazje, byśmy dzielili się Ewangelią, dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie i Jego łasce. Amen.